Dzień dobry, witam was serdecznie. Chwała Bogu, Bóg jest dobry. Jestem trochę taki w kropce, bo wiem, że mamy trochę mało czasu i dobrze. Lepiej ktoś powiedział, że jak kaznodzieja ma więcej czasu, to się nie musi tak przygotowywać. A jak ma mało, to tak musi się sprężyć. I z drugiej strony pewne treści, które tu padły, są takim czy przygotowaniem, czy nawet częściowo wypełnieniem mojego przesłania, które jakoś tam, o którym myślałem. Mam nadzieję, że coś już tam wisi, tak? Znak nowego życia. I nie chodzi o ruch nowego życia, którym nasza misja się nazywa Ruch Chrześcijański MT28 już od paru ładnych lat. I uwierzcie, przynajmniej nie jestem świadomym, żebym powiedział pastorowi, na jaki temat chcę powiedzieć, ani nikomu. Moja żona wie tam od... W zasadzie się jeszcze kilka dni temu wahałem, czy na pewno. A zaczęło się od tego, że gdzieś z rok temu zacząłem się tak więcej zastanawiać nad pewnymi zmianami, które są naturalne dla wierzących, dla mnie osobiście. Czy ja już doświadczam, może nie już, ale czy doświadczam wszystkiego, co Pan Bóg, wszystkich zmian we sferach, które Pan Bóg chce się dotknąć. Każdy z nas wchodzi w relację z Jezusem w stanie różnym. Najczęściej jest to taki jakieś złamanie, jakiś rodzaj choroby. Tutaj tak mówię to w kontekście choćby fragmentu, kiedy Pan Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem, że troszczy się o swoje owce, Ewangelia Jana, 10 rozdział. I tak sobie wyobrażam, być może już to kiedyś dzieliłem się tym obrazem, że my przychodzimy do Jezusa jako takie chore owce. W różnych sferach czasami tylko wyglądamy dobrze, a czasami nawet i wygląd jest kiepski. I tak właśnie Pan Bóg nas leczy. On troszczy się, daje nam odpowiednie lekarstwa, czasami niektóre nie smakują, prowadzi nas może najpierw na taką trawę trochę bardziej kwaśną po to, żebyśmy potem byli gotowi zjeść tą lepszą trawę, ale leczy nas i prowadzi nas. Jesteśmy w trakcie przemiany. I są znaki w naszym życiu, które pokazują, które możemy i oczekiwać, w jakim sensie możemy chwalić Boga, które pokazują tą Bożą przemianę. Jest taki obrazek, który znalazłem w internecie. I to jest taki obrazek, który jest znany dla tych, którzy mieli Biblię dla dzieci. Przyjrzyjcie się. Tam nawet dałem odnośnik, Ewangelia Jana, 6 rozdział. I tam coś się dzieje, są jakaś grupa ludzi, siedzą. Skądinąd wiem, że tych ludzi jest 5000. Skądinąd wiem, że tam było 5 chlebów zaangażowanych, jęczmiennych i 2 ryby. A może nie tyle chleby i ryby, ile Pan Bóg był zaangażowany i coś zrobił. I drugi obraz, też właśnie już wspomniany dzisiaj, też coś się dzieje, prawda? Jest jakiś piękny budynek, ukończony niedługo przed tym, jak Pan Jezus rozpoczął swoją służbę. Jest jakiś pojemnik, zwykle nazywamy to skarbonką lub skarboną. I tam coś się dzieje. Jest taka pani, wdowa, która wrzuca pieniążki. Co łączy te dwa obrazy? To takie retoryczne pytanie. Oczywiście osoba Jezusa łączy te obrazy. Tu jest Jezus i tam jest Pan Jezus. Poniekąd tu i tu widzimy cud. Znaczy na pewno widzimy cud z tym rozmnożeniem chleba, jedzenia, ale szczerze mówiąc nie słyszałem i tutaj nie jest żaden przytyk, żeby ktoś dał wszystko, co miał na swoje utrzymanie. Też taki cud się wydarzył. Ale masz rację. To, co jakoś łączy te dwa, przynajmniej w moim myśleniu, jak myślałem o tych dwóch historiach, to dawanie, ale coś więcej niż dawanie. Hojność. Hojność. I ta hojność to nawet nie w tyle, że było tych, że ten chłopiec dał hojnie tych chlebów, bo miał tylko kilka, a raczej, że zostało 12 koszy. Bóg dał dużo więcej, niż było potrzeba. Już by było cudem, gdyby dał tyle, co potrzeba, albo nawet, że byli lekko głodni. Wiecie, nie? I to już by byłoby okej, wszyscy byliby wdzięczni, mówimy, Bóg jest dobry. Jest obfitość, jest hojność. Bóg, 12 koszy, nawet żeby, tak jestem wdzięczny, znaczy to był Pana Jezusa pomysł, żeby tam zebrać to, że ktoś to policzył, zostało zapisane dla nas, po to, żebyśmy widzieli hojność. A ta wdowa dała niewiele, wiemy o tym z jakiejś perspektywy, ale dała wszystko. To trochę jak z tym takim powiedzeniu o pewnym bogaczu, który umarł i tak ludzie, mnóstwo ludzi zgromadzeni i tam gdzieś szepcą między sobą, słuchaj, ile zostawił, ile tak właśnie. I ktoś mu odpowiedział, wszystko. też był hojny, być może. W każdym razie hojność jest tym, co łączy te dwa obrazy. I czym jest hojność? I tak intuicyjnie czujemy, że to jest coś ponad miarę. Jeszcze następny. Że to jest coś ponad miarę, że jest pewien standard. Ale coś ponad to, to już jest hojność. Ktoś hojna zapłata to jest coś ponad to, co by się normalnie oczekiwało. Coś ponad miarę. Szczodry, obfity, suty. Takie słowo, które musiałem sobie przypomnieć. Wspaniałomyślny. Coś nieprzebranego, coś nieprzeliczonego. To jest takie, nazwałem to, ponieważ tak słowo plus jest ostatnio popularne, że to jest takie dawanie plus. To jest coś ponad dawanie. I kiedy myślimy o hojności, to zwykle myślimy o pieniądzach. Tam były te dwa grosze, chociaż w obrazie tych rozmnożenia, nakarmienia tych 5000, tam było jedzenie. Więc może chodzić w hojności nie tylko o pieniądze, jako taki normalny, standardowa rzecz, ale pokarm. To może być, gdybyśmy wrzucili następny, jeszcze następny, przepraszam bardzo. A, to cofnąłem, cofamy. Ale też jakieś rzeczy, którymi dysponujemy. To mogą być nasze majątności, co prawda, ale też może być nasz czas. Czy chodzi o dziesięcinę? Czy można być hojnym w dawaniu dziesięciny? Nawet wrzuciłem takie hasło, taką frazę. Hojny czy hojnie dawał dziesięcinę? Albo hojna dziesięcina? No nie, nie da się tak. Izraelici mieli tam swój przepis. 3 rodzaje dziesięcin, z tego co tam jakoś tam sprawdzałem. No to będę, oni dawali więcej niż, wiecie, niż jedną dziesięcinę. Mieli jedną dziesięcinę na lewitów, drugą dziesięcinę na święto. Tą dziesięcinę mogli zjeść, więc to tak trochę wracało do nich. No i trzecia rodzaj dziesięciny, 3 lata na ubogich. Ale dawali trochę więcej niż 10%. Ale trudno dawać hojnie 10%, czy hojnie coś ustalonego. Ktoś, jak umówiłem się z mechanikiem na naprawę samochodu, kosztowało to 200 zł, to nie mogę powiedzieć, dałem mu hojnie 200 zł. To było normalnie. Więc to nie chodzi o dziesięcinę. Niezależnie od tego, jakie mamy myśli, i to nie chodzi o to. I szczerze mówiąc, z tym dawaniem, czy dziesięcin, czy to nie tyle jest pytanie, czy ofiar, czy darów, to nie tyle jest pytanie, czy dawać. To nawet można powiedzieć, to nie powinno się pojawić, a może jakoś tylko bardzo krótko w naszym umyśle, ale raczej pytanie jak? Jak? W jaki sposób możemy dawać? I tutaj pastor trochę wspomniał, chodzi o serce, chodzi o pewną postawę, chodzi o wolność. Wiemy, drugi list do Koryntian, że ochotnego, chętnego dawcę Bóg miłuje. Kogoś, kto, tam nawet kiedy jest mowa, kiedy apostoł Paweł tam zachęca do notabene do hojności i do dawania takiego hojnego, to mówi, ale tyle, ile ktoś postanowił w sercu, nie z musu. Inny taki historia, taka może znana, jest, że pewien znany duchowny, ewangelista po nabożeństwie, gdzie też była taka ofiara dla chętnych, mówi, słuchaj, chciałem dać $50, bo to był Amerykanin, ale wiesz co, no, patrzę w portfel, mam, nie miałem drobnych, mam całą 100, dałem $100. Żona mówi, nie martw się, Bóg to widział jako 50. Tyle co w sercu, prawda? Nie martwmy się, Bóg widzi, ile mamy w sercu, nie zrobimy na nim wrażenia, no to będę wszystko, co mamy, i tak pochodzi od Niego, pośrednio czy bezpośrednio. Tutaj akurat przyszliśmy bez niczego i zostawimy wszystko. Więc każdy niech postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując, nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Od czego to się zaczyna, ta hojność? Dawać można, niewierzący dają. Wiecie, żeby dawać w ogóle i nawet tak szczodrze, bym tak powiedział, tak, że robi to na nas wrażenie, to nie trzeba być naśladowcą Jezusa. Ludzie dają na zwierzęta i to jest okej. Okay. Dają na jakieś, są właśnie różnego rodzaju potrzeby. Ludzie, mamy to w sercu. To chyba jest taki objaw, jakiś przejaw tej Bożej natury w nas. Skażonej, ale jednak jakieś takie przybłyski są. Ale żeby dawać hojnie, to jest coś więcej. Hojnie to jest tak trochę jak nie trzymać, ale tak luźno dawać, tak, taki sposób otwarty. Zaczyna to się od spotkania z Jezusem. Tak jak myślę, znowu nie mówię, że tylko wierzący mają to w naturze, że taka jest moja teza, że to jest znakiem naszego nowego życia, jest to, że stajemy się hojni. Znowu, w zależności, od którego miejsca startujemy jako ta chora owieczka, być może dopiero za jakiś czas będziemy tak w pełni do tego uzdolnieni i uzdatnieni. Ale zaczyna się to od tego, że doświadczamy tej hojności Boga. I tutaj, wiecie, jak się wrzuci wyszukiwarkę w jakąś konkordancję o hojności Boga, o obfitości, którą nam daje, to jesteśmy zasypani fragmentami. I jestem pewny, że mamy takie myślenie. Ja jak tylko na zasadzie nawet bez sprawdzania tam w Piśmie Świętym, od razu przypomniałem sobie, że Pan Bóg jest dobrym pasterzem, nie brak mi niczego. Jezus, który mówi, że chce nam dać życie i to życie obfitości. Psalm, który akurat nie znałem, to znalazłem w Piśmie, znaczy gdzieś tam wyszukując to. Bóg jest słońcem i tarczą, Pan hojnie darzy łaską i chwałą. Ale ten największy dowód Bożej hojności to to, że dał siebie. Przecież Jezus nie musiał, byłby całkowicie sprawiedliwy. Tutaj wspomniałeś o tej krystalicznie czystej prawdzie. Ja to tak kojarzę trochę ze sprawiedliwością. Bóg byłby całkowicie fair, gdyby powiedział: zgrzeszyłeś, takie jest prawo, mamy sprawiedliwy wyrok. Bóg dał hojnie ponad to, co potrzebowaliśmy. Dał nam samego siebie, poświęcił. Stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Zatem jest to znak spotkania z Bogiem. Jest jeszcze jeden rysunek, jeszcze jeden obrazek. Ten poprzedni. To jest historia, też z Biblii dla dzieci. Jest tam Pan Jezus tam w tle. I ktoś się tak zastanawia pewnie, tak? Ale może już podjął decyzję. Bogaty młodzieniec. Co było dla niego? Dostał wezwanie. Zostaw wszystko, a nawet więcej, daj wszystko ubogim. Dostał dwa wezwania. I pójdź, naśladuj mnie. Nie był gotowy. Trzymał to wszystko. Nie był gotowy. Jest ktoś, następny obrazek, pokazuje kogoś, kto spotkał i był gotowy spotkać, poznał Jezusa, poznał Jego, doświadczył Jego łaskę. Ten niskiego wzrostu, który tam wszedł na drzewo, żeby zobaczyć. Niesamowita jest ta historia, kiedy już Pan Jezus zastąpił do Zacheusza, do Niego do domu, co w ogóle było niesamowite, wiecie, takim celnik, jakiś taki kolaborant z okupantem, uciskający ludzi, tam biorący te podatki dla Rzymian i dla siebie trochę jeszcze. I on spotkał Jezusa. Zaprosił mnóstwo gości. I Zacheusz powiedział tak, Łukasza 19 rozdział. Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. On jest ponad Boże prawo. Tam było, że 20% trzeba było dać, jeśli kogoś się okradło więcej. On poczwórnie, hojnie daje, a już połowę majątku. I to nawet nie czytamy przynajmniej, żeby tam było to wezwanie, że Zacheuszu, pójdź za mną, ale oddaj połowę. A poczwórnie, nie, to jest wdzięczne serce. To jest serce, które doświadczyło nowego życia, doświadczyło przebaczenia. Każdy z nas doświadczył przebaczenia. Każdy z nas jest, ja wierzę, jestem pewny, że każdy, kto doświadczy przebaczenia, ma w sobie to pragnienie dawania dalej, hojności. Nie tylko, tak jak mówię, nie tylko finanse. Połowę daję majątku ubogim, a jeśli kogoś krzywdziłem, to poczwórnie. I te historie, bogaty młodzieniec i Zacheusz, to bardzo blisko. 18 rozdział Łukasza, młodzieniec, 19 początek, to jest Zacheusz. Dwóch ludzi, których jeden z nich doświadczył przebaczenia, poszedł za Jezusem, a drugi nie. I to też od razu widać, że brakuje znaku, albo że jest znak tego nowego życia. O hojności w ogóle to mamy tam jeszcze trochę więcej rzeczy. Wiecie, jest taka kobieta, która była, która alabastrowy flakonik wylała i tam posądzona została o marnotrawstwo. Hojność może być mylona i szczególnie przez tych, którzy nie doświadczyli albo nie zostali przemienieni przez nowe życie z marnotrawstwem. No po co to? Przecież można było to sprzedać i tam jeszcze Więc znakiem nowego życia, spotkania tutaj jest to, że jesteśmy hojni. W jaki sposób? Już nieraz, czy jestem hojny, ale w jaki sposób? Tam mówiliśmy serce wdzięczne, bez przymusu, bez żalu. Jeśli żałujesz, że dajesz, Bóg bym powiedział, to nie dawaj. Na nikim to... Oczywiście osoba dająca się ucieszy, ale to nie uczyni tego dobra, co mogłoby. I notabene pewnie jak czujemy żal, to nie dajemy. I no, żeby przejść na ten poziom, to Bóg czasami nas tam będzie dawał ciężary. Po to właśnie taki ciężar wewnętrzny, ale po to, żebyśmy mogli doświadczyć jego samego, jego doświadczenia. Są różne sfery, tak sobie pomyślałem, na pewno... Tak jak mówię, całe to słowo to też jest tak pewnego uproszczenie, tam jest więcej wątków, można by to więcej jakoś tak pewnie rozwijać, ale jest kilka sfer, w których możemy być hojni. W Królestwie Bożym, w zborze, w rodzinie, wśród wierzących, wśród niewierzących. Tak dla mnie osobiście było ważne, czy ja jestem szczodry, obfity, jeśli chodzi o rodzinę. Jakoś tak wiecie, ustawiłem sobie parę szufladek, dziesięcinę oddaję, no to tutaj jest okej, okay, no to... Tutaj to nie jest potrzeba, więc niepotrzebna, skoro nie jest potrzeba, tak? Czy to się dzieje? I może mogą być pieniądze, może być czas, może być pomoc, dobra materialne, przebaczenie. I nie muszę być na pełny etat zatrudniony, żeby być hojny. W ogóle mogę nie zarabiać pieniędzy, żeby być hojny. Mogę być hojny moim czasem, moją miłością, moją troską, tym zasobem, którym Bóg nas obdarzył. No to będę ostatnio się mówi, że to czas jest jednak tym najbardziej cennym zasobem, którego nikt nie ma. Łatwiej dać pieniądze, szczerze mówiąc, często. Ale czy jestem? Czy odpowiadam na te Boże wezwania? Siostro, dziękuję jeszcze raz za to słowo, że modliłam, ty powiedziałaś, że modliłam się, żeby słyszeć Boga. To jest niebezpieczna modlitwa, w jakim sensie? Bo a nuż Bóg odpowie i usłyszymy i niekoniecznie od razu tak spodoba nam się, ale jeśli chcemy doświadczyć... No, lepszego poziomu życia, nowego wzrostu, doświadczenia Jezusa, to jest, myślę, każdego z nas modlitwa. Panie Boże, pozwól mi poznać siebie lepiej, doświadczyć Twojego działania. Być może doświadczymy go wtedy, kiedy właśnie upuścimy pewne rzeczy, które trzymamy. Celowo nazwałem to rozluźnij palce albo rozluźnij dłoń. Można tu nazwać tutaj wskazówki do wzrastania w hojności, tak? Ale rozluźnij dłoń, nie trzymaj. Zobaczcie, że ja to widzę u siebie, znowu moje wychowanie, tak samo mam tam mnóstwo usprawiedliwień, ale tak naprawdę znam Jezusa, więc nie, one się nie liczą, że nie czujemy się bezpiecznie, dlatego trzymamy. Myślimy, że Bóg się nie zaopatrzy nas, dlatego trzymamy. Chcemy po swojemu prowadzić swoje życie, dlatego trzymamy różne rzeczy. Nie angażujemy się w coś, tutaj ten czas. Nie dajemy tylko tyle, ile musimy. Mówię o sobie. Ufam, że jesteście dalej. Jesteśmy w różnych miejscach, wiadomo. Pamiętajmy o Bożym darze. Bóg dał wszystko. I Bóg jest dobry. On jest dobrym pasterzem. Pamiętajmy, co jest prawdą. Żyjmy w prawdzie. Strzeżmy swojego serca, które będzie atakowane. Mamy mnóstwo wzorów, że no, tyle to wypada, tyle to już nie. Bądźmy wdzięczni. To, kiedy patrzymy, co Bóg dla nas uczynił, budzi się wdzięczność. Wdzięczność powoduje, że rozluźniamy palce, rozluźniamy dłoń. I taka na koniec, ale wcale nie najmniej ważna, to przygotuj się. W liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, kiedy apostoł Paweł właśnie mówi o tej, że mówił już tam, chwalił się wierzącymi, że tamci już... chcą dać dar, ale na wszelki wypadek wysłał, mówi o tym, słuchajcie, nie chciałbym, żebyście i wy, i ja, żebym był zawstydzony, że nie będziecie gotowi, że ten dar, który macie, który już zapowiedzieliście, nie będzie taki hojny, jak ludzie oczekują. Bo jak słyszą hojność, to nie myślimy, że to będzie 1 złoty więcej niż miało być 20, a jest 21. To nie jest hojność, prawda? Też tam mniej więcej czujemy to. Więc ten plan i przygotowanie tak wyglądało między innymi w jednym z kościołów wtedy. Co tydzień odkładajcie tyle, co możecie, żeby uzbierać jakąś większą kwotę. Plan może polegać na tym, że mam budżet, że to nie jest tak, że jest świetne kazanie. Będę cieszył się, że kolekta była przed, a nie po. Świetne kazanie, tak? A to nie może, niekoniecznie moje. I potem ja tak poruszony patrzę, idę do bankomatu, wybieram jeszcze tam trochę więcej i daję hojnie. Planujmy, to nie musi być takie. To jest trochę, może być nawet ala manipulacja, prawda? Ale chodzi o to, że jesteśmy, wszystko co mamy należy do Boga. Możemy planować nasz budżet, możemy planować nasz czas, planować nasze, jak używamy naszych zasobów i możemy odkładać nawet może jakiś lekki budżet na hojność z jakimś naddatkiem. Po to, żeby nie być zaskoczonym i móc hojnie dać i zaskoczyć. Wiecie, niesamowitą sprawą z tą hojnością motywowaną przemienionym sercem jest to, że to budzi wdzięczność ku Bogu. Oczywiście budzi wdzięczność ku dawcy i jesteśmy błogosławieni, ale o wiele ważniejsze jest to, że Bóg jest uwielbiony. I ten cel, do którego jesteśmy powołani, aby uwielbić Boga we wszystkim, on się realizuje. Też przez to, że jesteśmy hojni. Jeden jest hojny, a stale bogaty, bo Bóg pozwala. Tam jest, tak jak mówię, jest więcej rzeczy. Wiecie, ktoś mało sieje, ten mało zbiera i tak dalej. Drugi nadmiarę skąpy i zmierza do nędzy. Bądźmy hojni. Dziękuję bardzo. No, pomódlmy się właśnie. Możemy, nie? Mamy jeszcze chwilę? Pomódlmy się. Mogę ja? Panie, należymy do Ciebie. Stworzeni w cudowny sposób, hojnie obdarowani Twoją łaską, w tym wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, zatroszczeni o wszystkie nasze potrzeby. Twoje obietnice są pewne i zagwarantowane Twoją wiernością. Panie, dziękuję Ci za to, że mogłem zastanawiać się nad hojnością. Dziękuję Ci, że każdy z nas jest wezwany, zaproszony i że ma już wszczepioną hojność. I proszę Cię o każdego z nas, żebyśmy mogli tą naturę, którą w nas włożyłeś, ten znak nowego życia ujawniać coraz bardziej. I dziękuję Ci za to, że działasz w nas, że te świadectwa, które słyszeliśmy, że to jest przejaw tego, że dotykamy, tu pastor powiedział, gwiazd, że dotykamy Ciebie, Twojej rzeczywistości. Błogosławię nasz zbór, błogosławię każdego z nas tutaj i proszę Cię, abyśmy mogli uwielbić Ciebie w tym, właśnie w tym znaku naszej hojności. Amen.